Pracujesz jako freelancer. Niezależnie od tego, czy jesteś wirtualną asystentką, fotografem, grafikiem, copywriterem czy przedstawicielem innej branży, możesz podczas licznych rozmów z klientami napotkać na wiele pytań i wątpliwości. Oczywiście ze strony klienta. Najczęstszą powtarzającą się kwestią jest wynagrodzenie. Jak sobie radzić? Jak odpowiadać i jak przekonać klienta, że Twoja praca jest warta znacznie więcej niż to, co widzi na fakturze? O tym będzie ten odcinek podcastu. Zapraszam serdecznie. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelancie piszczy. Dziś będę opowiadać o tym, z jakimi pytaniami ze strony klientów możemy się spotkać, pracując na swoim. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, osobą, która nie tylko zatrudnia podwykonawców, takich jak wirtualne asystentki czy copywriterzy, graficy, informatycy, księgowe, ale też świadczy usługi, to zapewne nie jeden raz spotkałeś się z podobną sytuacją. Sytuacją, o której będę dzisiaj mówić oczywiście. Jeśli natomiast jesteś freelancerem, wirtualną asystentką na przykład, czyli osobą, która rozlicza się za godziny swojej pracy. Zdarzało Ci się zapewne odpowiadać na pytania klientów, te dotyczące stawek oraz na przykład tego, co przez ten czas, za który klient płaci, możesz dla niego zrobić. Pytania w stylu, a nie da się taniej, albo prośby tylko nie za milion monet są dla nas niekomfortowe. Trzeba jednak wziąć je na klatę i pokazać, że praca i wartość, którą dajemy, ma naprawdę wymierną korzyść. I pamiętam jak dziś pewną sytuację, która bardzo wbiła mi się w pamięć i doskonale nadaje się do tego, by przytoczyć ją właśnie w tym odcinku podcastu. Pracowałam wtedy jeszcze na jednym z moich licznych etatów, 100 lat temu niemalże. Była późna jesień, plucha jak diabli, a za oknem panowało zło. Powiedziałabym gorzej, ale obawiam się, że możesz słuchać tego odcinka podcastu w towarzystwie dzieci. W każdym razie my siedzieliśmy w biurze, w którym padł jedyny łączący nas ze światem element, czyli internet. No a bez niego niestety, podobnie zresztą jak i dzisiaj, kiedy pracujemy w domu jako freelancerzy, mogliśmy co najwyżej grać w karty, zbijać bąki albo, brzydko mówiąc, dłubać palcem w nosie. Natomiast o pracy w ogóle nie było mowy. No i oczywiście decyzja była szybka. Skoro nikt z nas nie potrafi tego naprawić, no to wzywamy fachowca. Tak się złożyło, że fachowiec akurat był pod ręką, pojawił się dosyć szybko, usiadł do komputera, poklikał 3 razy i rzucił hasło, które do szału doprowadza chyba każdego, kto nie do końca radzi sobie ze sprzętem, a mianowicie mi działa. Zgrzytnęliśmy zgodnie zębami, no ale nie ulegało wątpliwości, że ten fachowiec miał rację. Jemu działało. Nam po chwili też zaczęło działać i można było radośnie, oczywiście to radośne to czuję, że jest w cudzysłowie, prawda, zabrać się do pracy. Fachowiec zainkasował za 3 minuty swojej pracy 200 zł, no dobra, może za 5 minut pracy. Kawy w każdym razie nie zdążył wypić, bo ja nawet nie zdążyłam mu jej zaparzyć. Zniknął równie szybko, jak się pojawił, a nas zostawił w głębokiej zadumie. 200 zł za kilka minut pracy. To ile on musi dziennie zarabiać? No i nie wiem, czy muszę Ci o tym mówić i w ogóle wspominać. Myślę, że możesz się domyślić, że szef nie był do końca zadowolony. Oj, nie był. Klął straszliwie, aż chowaliśmy się po kątach. Prawda jednak była taka, że fachowiec wiedział, co zrobić, a my nie mieliśmy bladego pojęcia. Wniosek z tej historii, jak zapewne można się domyślić, jest taki, że klient nie płaci za czas. A przynajmniej nie powinien płacić za tak zwane dupogodziny. Możesz zatkać dziecku uszy. Czyli to, co odsiedzisz przy komputerze. Powinien płacić natomiast za Twoją wiedzę, za to, że Ty wiesz, co należy zrobić, by wszystko funkcjonowało tak, jak trzeba. A jeżeli nie wiesz, to znajdziesz rozwiązanie, ponieważ ponownie wiesz, gdzie go szukać. Wiesz, gdzie zapytać, wiesz, kogo zapytać, wiesz, jakie pytania zadać w dziale obsługi, a przede wszystkim sprawiasz, że klient nie musi poświęcać tego czasu na zadawanie pytań i szukanie rozwiązań, ponieważ ma od tego Ciebie. No i kwestia rozliczeń jest zazwyczaj tą, która budzi najwięcej wątpliwości w rozmowach z potencjalnym klientem, czy nawet już później w trakcie współpracy. Zazwyczaj, jeśli podobnie jak większość wirtualnych asystentek rozliczasz się w pakietach godzinowych, pojawiają się pytania, czy w czasie wykonywania zadania, kiedy licznik tyka, nie pójdziesz sobie zaparzyć kawy albo do toalety, czy nie będziesz niespiesznie jeść śniadania, w czasie za który klient płaci. No i ja z doświadczenia wiem, że toaleta to jest ostatnie miejsce, które odwiedzam, wykonując zadania dla klienta. I że potrafię się przy tych zadaniach zapomnieć tak bardzo, że mija nie tylko pora śniadania, ale też i obiadu, a o kolację upomina się rodzina i zwierzęta skacząc mi na biurko. Klient jednak tego nie wie. I kiedy zaczyna współpracę z Tobą, może mieć wątpliwości i powinnaś bądź powinieneś go zrozumieć, bo to jest zupełnie naturalne, że chce wiedzieć, za co płaci. Jak sobie poradzić z takimi wątpliwościami? Jak na nie odpowiadać? No, rozwiązań jest kilka. Pierwsza i podstawowa to jest kwestia zaufania. Jeśli tego nie ma między obiema stronami umowy, to współpraca rzeczywiście może iść jak po grudzie. I niestety najczęściej idzie, bo tracimy czas na wyjaśnienia tysiąca pytań, zamiast skupić się na tym, co realnie ma zostać wykonane. Co więcej, te wątpliwości, jeżeli nie ma zaufania, budzą się też po stronie osoby, która wykonuje zadania, czyli po prostu freelancera. I on też zaczyna się zastanawiać, czy klient, który zadaje tyle pytań, który kwestionuje to, co zostało zrobione, czy on na pewno zapłaci, czy będzie chciał kontynuować współpracę. Więc to jest taka sytuacja, w której każda ze stron czuje się niepewnie. Drugi sposób to przejrzysty i jasny system rozliczeń. Kiedy pokazujesz klientowi czarno na białym, w jakim czasie dane zadanie zostało wykonane, i jaki jest efekt Twoich prac, nie pozostawiasz miejsca na pytania. W Pretty Well Done na przykład rozliczamy się, oczywiście mówimy tutaj o pakietach godzinowych, z klientami co do minuty. Każdy klient dostaje od nas wgląd w to, ile minut zostało mu do wykorzystania. No i często, gęsto poświęcamy znacznie więcej tych minut na pracę, niż jest realnie wpisywane w zestawienie, to zestawienie roboczogodzin. A dlaczego? Jeśli napotkamy jakiś problem, to zaczynamy szukać jego rozwiązania i szukamy go zazwyczaj do skutku. Myślimy o nim nawet nie pracując. O, taka sytuacja, to Ci przytoczę sytuację z dzisiaj. Dzisiaj jest poniedziałek, a w zasadzie z wczoraj, bo siadłam do zadań dla jednego z klientów w niedzielę wieczorem. No i wykonując zadanie, które wydawałoby się bardzo rutynowe, które do tej pory wykonywałam dla klientów no niemalże przynajmniej raz w tygodniu. I to jest takie zadanie, które robię praktycznie codziennie. No jak nie codziennie, to rzeczywiście kilka razy w tygodniu i nigdy nie miałam z nim problemu. A tym razem napotkałam na problem nietypowy i jego rozwiązanie zajęło mi wiele godzin. Wiele godzin myślenia, szukania informacji, tropienia takich drobnych śladów i szczegółów niczym Sherlock Holmes, brakowało mi tylko lupy i kaszkietu. No i tradycyjnie w takich sytuacjach szukanie zaczynam od stron w języku angielskim. I tak dobrze zauważasz, że tutaj dochodzi znajomość języka obcego. Czyli tak naprawdę umiejętność, w którą ja zainwestowałam czas i pieniądze, żeby tego języka się nauczyć. I zadaję pytania, gdzie tylko się da. Oczywiście w języku obcym już w tym momencie, bo tam najczęściej i najszybciej znajdziesz odpowiedź. I mimo, że poświęciłam kilka godzin, niemalże do późnej nocy, problemu nie udało mi się rozwiązać. I co? No, co było robić? No poszłam spać po prostu, bo ileż można siedzieć? Była pierwsza w nocy, a może druga, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie no sam fakt, że zadanie pozostało nierozwiązane, gryzło mnie tak mocno, że mój umysł nie chciał odpuścić. Moja głowa wciąż była nastawiona na rozwiązanie tej zagadki i rano, niczym taki, wiesz, Archimedes, wyskoczyłam z łóżka z hasłem Eureka i już wiedziałam, gdzie szukać rozwiązania problemu. Rzeczywiście było to banalnie proste, więc samo rozwiązanie potem zajęło mi kilka minut. No ale teraz, gdybym chciała policzyć każdą minutę, którą poświęciłam na wykonanie i rozwiązanie tego zadania, to klient musiałby zapłacić, co prawda za wcale nie tak długie, ale jednak godziny mojego snu. No właśnie, więc widzisz, że tutaj nic nie jest czarno-białe. Nawet też ta skala szarości jest taka troszeczkę przybrudzona. Ale jest jeszcze trzecia możliwość, której ja nie praktykuję, ale powiem o niej, ponieważ myślę, że jest dosyć istotna, jeżeli rzeczywiście klient bardzo będzie chciał, żebyś mu udowodnił bądź udowodniła, co robisz w czasie, kiedy dla niego pracujesz. Ta możliwość to pokazanie klientowi, jak wykonujesz zadania. No i ja nie mówię tutaj, wiesz, o instalowaniu kamery i łączeniu się z klientem, żeby mógł sobie na to popatrzeć. No to w zasadzie na ciebie popatrzeć, jak ty robisz zadanie. Nie, patrzenie sobie w oczy podczas wykonywania zadań byłoby nieco sporym takim utrudnieniem. Mówię tutaj o możliwościach, które daje nam technika. Są rozwiązania, które pozwalają klientowi sprawdzić, co robisz w danym momencie, kiedy dla niego pracujesz. Ja nie mówię tutaj o aplikacjach typu Spy, czy jakiś taki, wiesz, polski szpieg i tak dalej, gdzie ktoś instaluje na twoim komputerze oprogramowanie, a ty nie masz o tym pojęcia, a on w ogóle widzi, co tam się dzieje. Nie, nie. Mówię tutaj o zupełnie legalnych oprogramowaniach, na które obie strony się godzą, a aplikacje takie czy takie programy pozwalają na pokazanie klientowi twojego pulpitu na przykład, albo zrobienie screenów w trakcie pracy, no i taki dość zaawansowany monitoring twoich działań. Jak wspomniałam, ja w swojej pracy nie stosuję tych rozwiązań, ponieważ takie mam troszeczkę poczucie, że one się wiążą jednak z brakiem zaufania drugiej strony i potrzebą zaawansowanej kontroli, ale dobrze jest wiedzieć, że jest taka opcja, gdyby okazało się, że masz potrzebę, żeby z niej skorzystać. Kwestie finansowe są tymi najbardziej drażliwymi, najczęściej. Rozliczenia to jest jedno, ale spotkałam się również z takimi tematami i zapewne nie tylko ja, z takimi pytaniami, na przykład, dlaczego jest tak drogo, dlaczego ta godzina kosztuje tyle, bo jakbyś tyle zarabiała na etacie, to. No i tutaj sobie możesz wstawić tak naprawdę dowolną końcówkę tego zdania. Dla mnie ten argument jest kompletnie bez sensu. Osoby pracujące na etacie, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie ponoszą też jej kosztów. Czyli nie myślą o tym, że muszą zapłacić podatek, że muszą zapłacić ZUS, że muszą opłacić wyższy prąd, że muszą amortyzować sprzęt, że w ogóle muszą ten sprzęt posiadać, że muszą sobie zorganizować biuro i w ogóle wszystkie te aspekty, które jako przedsiębiorcy mamy do załatwienia. Oni po prostu przychodzą do biura, dostają wyposażenie, czyli laptop, najczęściej telefon, czasami samochód i zaczynają pracę. Freelancer musi się na przykład dokształcać na własną rękę, za własne pieniądze. Żaden szef go nie wyśle na szkolenie. Czyli podnosi swoje kompetencje, a to jest niezbędne, jeżeli nie chcesz wypaść z rynku. A od czasu do czasu dobrze byłoby też pojechać na urlop. Bezpłatny oczywiście, bo nikt nam nie płaci za to, że leżymy na plaży. No i tak naprawdę żaden poważny klient, który prowadzi swoją działalność i wie, jakie są jej koszty, raczej takiego pytania nie zada. A nawet jeżeli, no to starczy popatrzeć, jakie są koszty utrzymania pracownika po stronie pracodawcy. Są kalkulatory w sieci, więc można sobie policzyć, ile de facto, jeżeli ty zarabiasz na przykład 3000 na rękę, to ile tobie musi zapłacić pracodawca, plus ile musi zapłacić za ciebie podatku, ile musi zapłacić tych wszystkich kosztów dodatkowych. No i wiesz, to, że na przykład coś się da zrobić w 5 minut i klient może stwierdzić, że on powinien zapłacić tylko za te 5 minut, no to wcale nie oznacza, że ta wiedza spłynęła na ciebie jak manna z nieba. No nie, chociaż fajnie by było. Ale poświęciłaś lata pracy, praktyki, doświadczenia, by wiedzieć, który klawisz i kiedy nacisnąć, prawda? No właśnie. Także tak sobie myślę, że jest to naprawdę wielowarstwowy temat, który można omawiać i poruszać w wielu aspektach przez długie godziny. Ale ostatnia wątpliwość i pytanie, które ja bym chciała dzisiaj poruszyć, to jest kwestia dostępności. I to też jest pytanie dosyć często zadawane, czyli po prostu godzin, w których pracujesz. No bo są klienci, którzy uważają na przykład, że skoro oni wstają o 5 rano, no to już mają prawo do ciebie dzwonić, wysłać ci SMS-a, bo ty na przykład na pewno robisz dokładnie tak samo. Albo takie, które pracują długo w noc i w ogóle nie wahają się, żeby napisać do ciebie na Messengerze, czy wysłać ci maila. Okej, Messengera i maila możesz nie odczytać, ale są też takie osoby, które zwyczajnie dzwonią, bo przecież skoro one pracują, to ich asystentka na przykład też powinna pracować. No niestety nie mają tego prawa wymagać od swojej, ani od swojej prawej ręki, ani tak naprawdę od żadnego podwykonawcy. Pamiętaj, że ty prowadzisz działalność. Jesteś również przedsiębiorcą i masz prawo wyznaczać granice, ale masz też obowiązek ich pilnować. Ustal z klientem już na samym początku współpracy albo zanim ją jeszcze podejmiecie, w jakich godzinach kontakt z tobą jest możliwy. Jeśli pracujesz od 9 do 17, to niech to będzie baza, której należy się trzymać. Jeżeli chcesz mieć wolne weekendy, to masz do tego prawo. Jeżeli nie chcesz pracować wieczorem i chcesz te wieczory poświęcić wyłącznie swojej rodzinie, to tak trzymaj. Klient też człowiek, też ma rodzinę, też ma przyjaciół, też ma hobby. No raczej zrozumie. Tak myślę. I lepiej dla ciebie, serio, lepiej dla ciebie, żeby twardo zaznaczyć te granice, myślę, że warto to też klientowi podkreślić dosyć mocno, że jeżeli tych granic nie będzie, jeżeli ty będziesz pracować świątek, piątek, niedziela od 6 do, nie wiem, do 23, 24 albo długo w noc, to jako osoba przemęczona, nie mająca czasu na odpoczynek, będziesz zwyczajnie popełniać błędy raz za razem. Pamiętaj też, że zazwyczaj żaden freelancer nie pracuje tylko z jedną osobą. Nie pracuje na wyłączność. I jeżeli wszystkie te osoby zaczną nagle przekraczać twoje granice, to ty za chwilę będziesz mieć terytorium swojego państwa po brzegi wypełnione zadaniami do realizacji. I będziesz marzyła tylko o jednym, żeby nareszcie znieśli ten zakaz przekraczania granicy i żeby uciec od wszystkiego jak najdalej. No przecież nie o to chodzi w prowadzeniu własnej działalności. Nie po to zakładamy firmę, żeby z niej uciekać. Także pamiętaj, że to pilnowanie granic to leży po twojej stronie. Zarówno to pilnowanie takie, wiesz, żeby klient nie przekraczał pewnej granicy, którą sobie wyznaczyliście wspólnie, ale też żebyś ty nie przekraczała bądź nie przekraczał granic klienta, no i przede wszystkim, żebyś sama siebie nie bojkotowała bądź nie bojkotował. Także jak widzisz, ten temat jest bardzo obszerny, bardzo wielowątkowy i o współpracach i różnych rozwiązaniach można mówić godzinami. Ja nawet mówię o nim godzinami, a w zasadzie nawet więcej niż godzinami w moim kursie Gdzie ci klienci, w którym krok po kroku omawiam proces najpierw znajdowania, potem zdobywania i utrzymywania klienta. Mówię też o wycenie i o tym, jak przede wszystkim radzić sobie z różnymi pytaniami, wątpliwościami, zarówno klientów, jak i własnymi, bo my również jako przedsiębiorcy na co dzień mierzymy się z wątpliwościami. Tutaj no, ja nie znam takiego przedsiębiorcy, który gdzieś by tam jakieś wątpliwości nie miał, który gdzieś by sobie nie zadawał jakichś pytań, który tak naprawdę głupi by był, jakby sobie tych pytań nie zadawał. No, powiedzmy sobie to szczerze. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie obrażę, ale inteligentni ludzie zadają pytania. Czasem zadają ich bardzo dużo. Także, tak jak wspomniałam, w kursie mówię o tym, jak radzić sobie w nie zawsze łatwych sytuacjach. Kolejna edycja rusza już niebawem, więc jeśli czujesz, że wsparcie w takim zakresie jest ci potrzebne, to oczywiście możesz się zapisać na listę oczekujących, a link do zapisu znajdziesz w opisie do tego odcinka. Natomiast jeśli chciałbyś bądź chciałabyś porozmawiać, powyjaśniać niektóre kwestie, posłuchać tego, jak to z tymi klientami jest, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam do grupy Blaski i Cienie Wirtualnej Asysty i Freelansu na Facebooku, w której właśnie o takich rzeczach mówimy, o tych blaskach, czyli tych takich dniach dziecka, kiedy na przykład podpisujemy 3 współprace z rzędu, ale też o cieniach, kiedy wstajemy rano, a nasza skrzynka mailowa jest po prostu zawalona wiadomościami, a telefon dzwoni non-stop. Takie dni też się zdarzają. Oczywiście nie są regułą, ale warto mieć świadomość, że się zdarzają. No i cóż, pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę Ci samych bezproblemowych współprac. A jeśli uważasz, że ten odcinek był interesujący i może się komuś przydać, to po prostu podaj go dalej. Do usłyszenia za tydzień.